Kontynuujemy nasz cykl miłości Bożej ze świętym Franciszkiem Salezem. Traktat o miłości Bożej ma 12 ksiąg. Święty Franciszek Salezy powiedział, że dla tych, którzy chcą przejść od razu do praktyki miłości Bożej, można przeskoczyć 4 pierwsze księgi. Myśmy sobie już omówili 4 pierwsze księgi, więc teraz przechodzimy do konkretów. Ale cztery pierwsze księgi to nie było coś nadarmo napisane. Coś, mam nadzieję, że w głowach zostało przede wszystkim to, że miłość gdzie się znajduje? Miłość znajduje się w woli. To nie są ani uczucia, to nie są ani piękne myśli, ani rozumowania, tylko miłość jest w woli. Można powiedzieć, że w 100% znajduje się ona w woli i dzisiaj na pewno przez to, jak się tą miłość praktykuje, to jeszcze bardziej wyjdzie. Więc tak, przechodzimy do księgi piątej, w której święty Franciszek Salezy mówi o dwóch sposobach praktykowania miłości Bożej. Pierwszy sposób to jest miłość upodobania, a drugi sposób to jest miłość życzliwa. Na początku o tym, co to jest miłość upodobania. Ogólnie rzecz biorąc, z ludźmi, a nawet nie tylko z ludźmi, ale również ze zwierzętami, to jest pierwszy stopień miłości. Na początku, jak widzimy coś, to nam się to albo podoba, albo nam się to nie podoba. Już pomijam to, czy ta miłość jest dobra, czy zła, ale tak jest. Czy coś nam się podoba, czy nie. Jak nam się podoba coś w sposób fizyczny, czy intelektualny, to ja w to w jakiś sposób kocham. Jak mi się nie podoba, to ja tego nie kocham. Można powiedzieć na podstawie zmysłów, miłości zmysłowej, na przykład wino, człowiek posmakował i zaczyna je, ma w nim upodobanie, więc w jakiś sposób je, można powiedzieć, kocham. Albo można powiedzieć jakieś niesmaczne warzywo, na przykład brukselka, ktoś sobie w niej nie podoba, ktoś jej nie smakuje w tym i tej brukselki już nie kocha. Więc miłość zaczyna się od upodobania. Gdy więc zajmiemy rozum bardzo pilnym rozważaniem wielkości dóbr, jakie się znajdują w boskiej istocie, niepodobna, aby wola nie została poruszona upodobaniem w tym najwyższym dobru. Korzystamy wtedy z naszej wolnej woli i władzy, jaką nad sobą posiadamy i pobudzamy własne serce, by odpowiedziało pierwszemu upodobaniu i spotęgowało je przez akty przyzwolenia i radości. Więc na początku jest to upodobanie, potem jest przyzwolenie i radość. I w ten sposób, wyznając dobro, jakie widzimy w Bogu i nim się radując, wykonujemy akt miłości, który się nazywa upodobanie. Bo podobamy sobie w tym, co się Bogu podoba, o wiele więcej niż we własnym upodobaniu. To jest bardzo ważne, żeby podobać sobie Boga i mieć upodobanie w tym, że Bóg ma w tym upodobanie, aniżeli ja mam w tym upodobanie. To jest bardzo ważne, żeby zawsze wszystko odnosić do Pana Boga. Dusza opanowana miłosnym upodobaniem, którego doznaje przed rozważaniem bóstwa i jego nieskończonej wspaniałości, wciąga też do serca ich barwy, to znaczy się mnóstwo cudownych doskonałości, które kontempluje i przywłaszcza sobie, znajdując w nich pełne zadowolenie. Można powiedzieć, jest taka zasada filozoficzna, że człowiek staje się tym, co poznaje. I faktycznie człowiek, chociażby w kontekście kulturowym, kultura nas kształtuje. Przez to, jak poznajemy, chociażby w jakiej kulturze się wychowaliśmy, będziemy w dany sposób funkcjonować. Innym człowiekiem będzie Polak, innym człowiekiem będzie, powiedzmy, Brazylijczyk, ponieważ inne rzeczy zostały poznane. I tak samo tutaj, jeśli chodzi o Pana Boga. Jeżeli wpatrujemy się w Boga, jeżeli Go coraz bardziej poznajemy, to niejako to wszystko wchłaniamy w siebie i stajemy się przez to podobni do Pana Boga. Kontemplując miłosierdzie Boże, stajemy się miłosierni. Kontemplując sprawiedliwość Bożą, stajemy się sprawiedliwi. Kontemplując miłość Boga, też stajemy się istotami, które kochają. omdlałe serca nasze po długiej tęsknocie i pragnieniu dotrą do boskiego źródła mocy i życia i przez upodobanie będą wchłaniać wszystkie doskonałości umiłowanego w niebie. Taki jest miły i szlachetny podstęp miłości. Nie pozbawia umiłowanego jego barw, to znaczy się Pan Bóg nic nie traci, jeżeli kontemplujemy jego miłość, a sama zabarwia się nimi, nie ogałaca go, a przydziewa jego szaty. Nic mu nie odbiera, a bierze wszystko, co on posiada i nie zubaża go, a wzbogaca się jego dobrami, podobnie jak powietrze przyjmuje światło, niczym nie umniejszając wspaniałości słońca, a zwierciadło przyjmuje piękne oblicza, nie umniejszając w niczym urody człowieka, który się w nim przygląda. Warto więc zapamiętać sobie tą zasadę, że oczywiście też jest to zasada taka, z jakim przestajesz, takim się stajesz. To jest święta zasada, potwierdzona w jednym z psalmów. Cum sanctus sanctus eris, et cum perverto perverteris. Znaczy się, ze świętym się staniesz i z nieprawem staniesz pełnym nieprawości. To samo się tyczy poznania i kochania przede wszystkim. Człowiek staje się tym, co kocha. Jeżeli człowiek kocha wstrętne rzeczy, to sam staje się wstrętny. Jeżeli kocham rzeczy światowe, to staje się człowiekiem światowym. Jeżeli kocham rzeczy Boże, to staje się człowiekiem Bożym. Więc to jest bardzo ważne. Teraz powiemy sobie o tym, że przez to święte upodobanie stajemy się jakby niemowlętami przy piersi Boga. Szczęśliwa jest dusza, która podoba sobie w tym przekonanie, że Bóg jest Bogiem i że Jego dobroć jest dobrocią nieskończoną, bowiem oblubieniec boski wchodzi do niej przez te drzwi upodobania i wieczera z nią, a ona z nim. No właśnie to upodobanie sprawia, że możemy obcować z Panem Bogiem. Posilamy się Bożym szczęściem, posilamy się Bożą radością, posilamy się również Bożą wszechmocą i to właśnie upodobanie sprawia, że ta komunikacja między nami, między Panem Bogiem i między człowiekiem jest możliwa. W ogrodzie naszych dusz oblubieniec sam zaszczepia to miłosne upodobanie. To znaczy się Pan Bóg to w nas sprawia. Jak mamy w Jego dobroci, którą się karmimy. A tej dobroci Bożej podoba się to nasze upodobanie i karmi się nim. Bóg zaszczepia w nas to upodobanie, bo sam sobie w tym podoba. Nasze upodobanie natomiast pomnaża się świadomością, że Bogu podoba się to upodobanie w nim. Więc i to jest właśnie ta logika miłości. Im bardziej człowiek kocha, tym bardziej staje się miłującym. Znaczy się, tym im większą mamy świadomość tego, że Bóg sobie podoba w tym i że jesteśmy kochani, tym sami bardziej kochamy. I z tej wzajemnej radości wyrasta miłość niezrównanego upodobania, która czyni duszę naszą ogrodem oblubieńca. Dusza więc, która ogląda i wpatruje się nieskończone skarby doskonałości boskich swego umiłowanego, uważa się za niewymownie szczęśliwą i bogatą. Bo to jest faktycznie wielkie bogactwo, móc obcować z Panem Bogiem. Szkoda, że to tak mało sobie cenimy. Ale święci i mistycy sobie cenili i naprawdę to ich napełniało szczęście. Bo przez upodobanie przywłaszcza sobie wszystkie cenne dobra i radości swego oblubieńca. To właśnie to upodobanie sprawia, że te właściwości Boże, doskonałości Boże stają się niejako moimi. I dlaczego te doskonałości Boże nie stają się naszymi? Dlaczego nie jesteśmy tak miłosierni, tak powiedzmy sprawiedliwi, kochający? No dlatego, bo w ogóle o tym nie rozważamy. Gdybyśmy rozważali o miłości Bożej, o sprawiedliwości Bożej, to sami też byśmy nabywali tych cech. A z tego powodu, że się zajmujemy rzeczami światowymi, to dlatego też stajemy się światowi i mamy umysł pełny rzeczy światowych. Oddanie serca naszego Bogu i ustawiczne pragnienie posiadania Go jako skutek świętego upodobania. Boskie doskonałości są mocniejsze od naszej duszy. I gdy wejdą do niej, wzajemnie biorą ją w posiadanie. Dlatego nie tylko mówimy, że Bóg jest naszym przez upodobanie, lecz także, że my jesteśmy Jego własnością. To znaczy się nie tylko wchłaniamy te doskonałości Boże, nie tylko stajemy się sprawiedliwi, nie tylko stajemy się miłosierni wtedy, kiedy kontemplujemy Pana Boga, ale niejako to miłosierdzie bierze nas w coraz bardziej swoje posiadanie, a także również i sprawiedliwość, ale sprawiedliwość w tym dobrym sensie. Oczywiście niebo jest łaską, ale na tą łaskę trzeba odpowiedzieć. I to jest też, oczywiście jest to skutek miłosierdzia Bożego, ale też jest to sprawiedliwość Boża, która za dobro wynagradza, a za zło karze. Zresztą tak jak mówiliśmy sobie, w Panu Bogu wszystkie doskonałości są jedne. Sprawiedliwość jest miłosierdziem, a miłosierdzie jest sprawiedliwością. To tylko my czynimy sobie ten podział, bo stworzenie jest podzielone, składa się z kilku części, z kilkunastu, kilkudziesięciu części, natomiast Pan Bóg jest jeden w całości, ale ta jedność zawiera w sobie wszystko. Zawiera w sobie nieskończoność. Tak więc im bardziej rozważamy Pana doskonałości Boże, tym bardziej te doskonałości Boże wchodzą w nas i tym bardziej te doskonałości Boże biorą w nas posiadanie. Bardziej stajemy się Boży. Miłości upodobania taką radością poimy duszę, że nie ustajemy w pragnieniu jeszcze większego nasycenia się. I to jest właśnie ta logika miłości, że człowiek jak bardzo kocha, to nigdy nie jest nasycony. Gdy kosztujemy dobroci Bożej, chcemy tym więcej jej kosztować, a nasycając się nią, pragniemy jeszcze bardziej się nią karmić i czujemy wtedy, że dobroć Boża nas nasyca. Tak więc używanie dobra, które zawsze zadowala, a takim dobrem jest Pan Bóg, nigdy nie więdnie, lecz nieustannie odnawia się i kwitnie, zawsze jest miłe, zawsze upragnione, dobro nieskończone, wznieca nieustające pragnienie w posiadania, a wśród pragnienia daje posiadanie, bo ma moc nasycić pragnienie swoją świętą obecnością i wciąż je ożywiać przez niewymowną wielkość. To jest charakterystyka właśnie dóbr stworzonych, że dobra stworzone są skończone i w pewnym sensie mogą nasycić albo nawet i przesycić, ponieważ są skończone. Na przykład jeżeli zjem za dużo czekolady, to jestem już nasycony, a nawet i przesycony, ponieważ czekolada nie może wypełnić całkowicie mojego bytu. Natomiast inaczej jest z Panem Bogiem. Tutaj nie ma żadnej obawy, że w niebie będzie nudno, że będziemy ciągle widzieć to samo i że będziemy nasyceni i przesyceni, że to się w końcu znudzi. Nie, to jest ta ciągła nowość, bo Bóg jest nieskończony i ciągle można coś na nowo odkrywać, ciągle Pan Bóg odnawia w tą radość. I to jest właśnie przyczyna tkwi w tym, że Bóg jest dobrem tym nieskończonym, który w sposób nieskończony nasyca, ale nigdy nie przesyca i dlatego można w nim się ciągle radować i nigdy się nie przesycić. Natomiast jeśli chodzi o dobra stworzone, jest inaczej się rzecz ma. I na czym polega uspokojenie serca? Ludzie często szukają pokoju i myślą, że pokój to jest bezruch, ale nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby niczego nie potrzebować. To jest uspokojenie serca. Nie bezruch, nirwana, ale to, żeby niczego nie potrzebować. Nie polega na tym, by nie mieć żadnych poruszeń, ale na tym, żeby nie odczuwać ich potrzeby. Znaczy ja się ciągle poruszam, ale nie odczuwam potrzeby poruszeń, ponieważ ciągle się poruszam w dobru nieskończonym. A więc kto pragnie Boga, gdy Go już posiada, nie pragnie Go szukać jako nieobecnego, ponieważ Pan Bóg jest zawsze obecny, lecz chce dać wolny bieg pragnieniom tego najwyższego dobra, którego posiadaniem się cieszy. To jest właśnie to. I to jest, w niebie to jest, dzieje się w sposób doskonały. Ale tutaj na ziemi często można popełnić ten błąd, że szukamy Boga, jakby był nieobecny, szukamy tej radości, jakby była nieobecna, a tymczasem Bóg jest. Bóg jest, tylko po prostu trzeba pozwolić jako chcieć cieszyć się tym dobrem, które jest już obecne. Znaczy się, nie za bardzo się nad tym zastanawiać, czy ja się dobrze raduję, czy ja mam pokój, czy i tak dalej. Po prostu dać wolny bieg temu, tej radości, którą Pan Bóg nas napełnił. Powiem sobie teraz o miłosnym współcierpieniu, który jeszcze lepiej objaśnia miłość upodobania. Współczucie, współcierpienie, współubolewanie albo miłosierdzie jest to wzruszenie, które czyni nas uczestnikiem męki bólu tego, którego kochamy. Współczucie czerpie swą wielkość z ogromu miłości, która je rodzi. Współczucie wzmaga się w miarę pomnażających się cierpień miłowanych osób. Może być wielka przyjaźń, ale jeżeli ciężkie są cierpienia, w których widzimy przyjaciela, wielkie budzą w nas politowanie. Tak więc miłość upodobania sprawia nie tylko radość, ale również i ból. Miłość bowiem wciąga w serce kochającego dolę i niedolę umiłowanego. Pierwszą przez upodobanie, czyli cieszymy się dobrami Bożymi, że Pan Bóg je posiada, a drugą przez politowanie. Jak na przykład widzimy, jak Pan Jezus cierpi na krzyżu. Tak więc miłość jest tak mocna, że zachowuje swój płomień i pociechy wśród bolesnego uciemiężenia, nawet i śmierci. Nawet mówi się, że miłość mocna jest jak śmierć. Jeżeli ona jest prawdziwa, to śmierci lękać się nie będzie. Powiemy sobie pokrótce o miłości bolejącej, radującej się w męce naszego Zbawiciela. Tak więc oczywistym jest, że dusza, jak widzi cierpiącego Zbawiciela, to doznaje bólu, ale bólu pełnego świętej miłości. Ponieważ cierpienia tego, którego kocham, pochodzą z jego miłości, więc mnie smucą przez współczucie, bo to smucą. Po prostu nikt nie powinien się radować z tego, że ktoś cierpi. No, ból jest czymś złym, tym bardziej ból Syna Bożego, któremu jesteśmy winni największą miłość. Ale też powinno nam to sprawiać pewnego rodzaju upodobanie i radość. A dlaczego? Ponieważ Pan Bóg mnie tak bardzo umiłował. Więc jest i jedno, i drugie. Miłosne upodobanie w miłości Zbawiciela niezmiernie powiększa współczucie dla Jego cierpienia. A kiedy przejdziemy od współczucia dla Jego męki do upodobania w Jego miłości, doznawane przy tym pociecha staje się gorętsza i wznioślejsza. Tutaj na ziemi nigdy nie ma, miłość nigdy nie istnieje bez bólu. Można powiedzieć, że tu na ziemi miłość jest słodsza razem z bólem, bo łączy się z umiłowanym. I teraz tak więc już wiemy, na czym polega miłość upodobania. Wpatruję się w Boga, podobam sobie w Nim, wchłaniam Jego doskonałości, te doskonałości biorą mnie w posiadanie i też mnie przemieniają. To jest właśnie miłość upodobania. Powiemy sobie teraz o miłości życzliwości, więc mam nadzieję, że każdy już wie, na czym polega miłość upodobania. Teraz będziemy mówić sobie o miłości życzliwości. Więc miłość, jaką nam Bóg okazuje, zaczyna się zawsze od życzliwości. Bo chce ona dla nas dobra, które w nas jest, a potem znajduje w nim upodobanie. To jest właśnie, Pan Bóg stworzył nas z dobroci swojej, stworzył świat, a potem, można powiedzieć, że mówię tak po ludzku bardziej, chociaż w Panu Bogu to jest jedna chwila, wieczność, ale naturalne następstwo jest takie, że Bóg znajduje życzliwość w tym, żeby nas stworzyć, a potem znajduje upodobanie w swoim stworzeniu. Jak Bóg stwarzał świat, stwarzał po kolei pierwszy dzień światłość, oddzielił od ciemności. Drugi, trzeci, czwarty stworzył zwierzęta, rośliny, wody. Na końcu zawsze jest i widział Bóg, że było to dobre. Czyli Bóg miał w tym upodobanie. Natomiast u nas jest troszeczkę inaczej. Najpierw sobie podobamy w czymś, widzimy jakieś dobro, czy to stworzone, czy niestworzone, a potem jesteśmy życzliwi w stosunku do tego dobra. albo stworzonego, albo niestworzonego. Nie pragnę, by mógły pragnąć dobra jakiegoś dla Bożego Majestatu, tylko z całego serca raduje się najwyższym stopniem dobroci, którą posiada, a której nic już nie można dodać ani pragnieniem, ani nawet myślą. To jest właśnie ta miłość życzliwości. Nie pragniemy, to nie chodzi o to, że możemy coś dodać, ale już cieszymy się tym, że Bóg ma wszystko, że Bóg ma wszystko pod dostatkiem. Jest to także sposób okazywania Bogu miłości życzliwej, kiedy widząc, że nie możemy nic dodać tej wielkości, bo nic człowiek nie może mu dodać, jak on sam w sobie posiada, pragniemy dać mu wzrost w naszej duszy. To jest, aby z dnia na dzień powiększało się upodobanie, jakie mamy w jego dobroci. To jest miłość życzliwości. Chociaż Bogu nic dodać nie mogę, to tak, po pierwsze powinienem się radować z tego, że on ma wszystko pod dostatkiem, a po drugie powinienem życzyć, żeby całe stworzenie wychwalało Pana Boga, chociaż ono nic dodać mu nie może. To też jest miłość życzliwości. I ta miłość życzliwości, jeżeli jest prawdziwa, to odrywa nas od przyziemnych rozkoszy, a zwraca naszą uwagę na doskonałości Boże. Dusza starannie pozbawia się wszelkiej innej przyjemności, żeby tym usilniej szukać upodobania w samym tylko Bogu, ponieważ przyjemności światowe mają to do siebie, że duszę rozpraszają i wylewają na zewnątrz. I wtedy dusza nie jest skupiona na upodobaniu w Bogu i na tym, żeby mu dobrze życzyć, tylko jest skupiona na różnego rodzaju przyjemnościach. Tak więc dusza, która się, można powiedzieć, rozkochała w Bogu, raczej się pozbawia tych przyjemności, aniżeli ich gwałtownie szuka. Gdy dusza ogarnięta tą świętą miłością napotyka jakieś stworzenia, choćby były najdoskonalsze, choćby nawet były aniołami, zatrzymuje się przy nich tylko o tyle, o ile ich potrzebuje. Dlaczego? Ponieważ interesuje ją tylko i wyłącznie Pan Bóg. Pragnienie wzrostu świętego upodobania odsuwa wszelką pociechę, aby tym mocniej oddać się tej jedynej radości, do której ją pobudza ta święta życzliwość. Tak więc miłość, święta życzliwość pobudza do uchwalania boskiego oblubieńca. Powiemy sobie teraz o tym, czym jest cześć. Cześć przede wszystkim nie jest w tym, kogo się czci, ale w osobie, która tę część oddaje. Albowiem często się zdarza, że ten, którego czcimy, nie tylko nie wie o tym, ale mu nawet na myśl to nie przyjdzie. Bóg pełen dobroci, która przewyższa wszelką cześć i chwałę, wcale nie odnosi pożytku, ani nie otrzymuje żadnego pomnożenia dóbr z tych wszystkich pochwał, jakie mu oddajemy. Cześć jest uważana za najwyższy dowód naszej życzliwości dla drugich. Przez nią uznajemy, że przewyższają innych w doskonałości, dlatego posługujemy się tym rodzajem życzliwości względem Boga. I ta cześć, którą Pan Bogu oddajemy, nie tylko Pan Bóg ją przyjmuje, chociaż ona mu nic nie daje, ale również się jej domaga. Dusza, która doszła do wielkiego upodobania w nieskończonej doskonałości Boga, ma to pragnienie, by imię Jego coraz więcej było błogosławione, wywyższane, chwalone, czczone i uwielbiane. To się tyczy właśnie tej miłości, życzliwości. Upodobanie to jest kontemplacja doskonałości Bożej, wchłanianie w siebie miłosierdzia, sprawiedliwości, miłości Bożej, bycie posiadanym przez sprawiedliwość, miłosierdzie Boże. Natomiast życzliwość sprawia, że ja raz sam chcę w swojej duszy wychwalać Boga, życzę Mu wszystkiego najlepszego, chociaż Mu to nic nie dodaje, a dwa, też pragnę, żeby wszystkie stworzenia chwaliły Pana Boga. To pragnienie chwalenia Boga, które święta życzliwość budzi w sercu, jest zawsze nienasycone. Tak samo jak można powiedzieć, miłość upodobania z jednej strony jest nasycona, ale ta nasyca nas, ale bez znudzenia. Tak samo i miłość życzliwości nigdy nie mówi dosyć chwaleniu, tylko coraz więcej ta miłość życzliwości pobudza do tego, żeby chwalić Pana Boga i żeby oddawać Mu chwałę. Dusza w miarę jak wychwala Boga, tym większe ma upodobanie w tym wychwalaniu. Im zaś większe upodobanie w wychwalaniu, tym jej boleśniej, że nie może go jeszcze lepiej chwalić. I to było właśnie to odczucie świętych, że święci boleli nad tym, że nie chwalili Pana Boga, jak na to zasługuje. I wszystkie władze duszy miłującej Boga są zwrócone właśnie na Niego, na to wychwalanie. W niebie można powiedzieć, że z jednej strony te dusze chciałyby wychwalać bardziej Pana Boga, a z drugiej strony cieszą się z tego, że są ograniczone, ponieważ taka jest wola Boża i znajdują upodobanie w tym, że Pan Bogu niczego nie brakuje i że Pan Bóg znajduje doskonałą chwałę w samym sobie. Miłość życzliwa wzywa wszystkie stworzenia do oddania chwały Bogu. Tak więc, tak jak już tutaj powiedzieliśmy, ta miłość życzliwa raz w swojej duszy pragnę oddać chwałę największą Panu Bogu, a dwa wzywam wszystkie stworzenia do tego, żeby Pana Boga chwaliły. Chociażby w żywocie Matki Bożej, którą napisała Maria Zagredy, ona opowiada o tym, jak Matka Boża wychwalała Pana Boga, wzywała wszystkie anioły do tego, żeby pomogły jej chwalić Pana Boga. Święty Franciszek doszedł również do tego, że wzywał wszelkie stworzenie nierozumne i nierozumne do tego, żeby chwaliło Pana Boga, czy to ptaszki, rybki, nawet ze skutkiem. No w jakiś, tak, można powiedzieć, że stworzenie bezrozumne oddaje chwałę Panu Bogu, na pewno. Na pewno oddaje Mu chwałę, ponieważ nie sprzeciwia się Panu Bogu w przeciwieństwie do stworzenia rozumnego. I można powiedzieć, że większą chwałę oddaje kamień Bogu, aniżeli powiem sobie osoba, która jest potępiona, ponieważ kamień nie sprzeciwia się woli Bożej, natomiast osoba Boża, osoba, która jest potępiona, sprzeciwia się Panu Bogu. Dlatego też z tego chociażby widzimy, jak w marnym stanie znajdują się dusze potępione albo dusze demonów, że wyżej można postawić bydło od takich istot. Następnie pragnienie chwały Bożej budzi w nas tęsknotę za niebem. Człowiek, jak jest przepełniony tą miłością życzliwości, chce wychwalać Pana Boga, chce, żeby całe stworzenie wychwalało, to nagle mówi sobie, że tutaj na ziemi nie można wychwalać Pana Boga tak, jak można wychwalać Pana Boga w niebie. I to właśnie pragnienie budzi się w takich duszach przepełnionych tą miłością życzliwości do tego, żeby być w niebie. Nie po to, żeby było mi dobrze, ale po to, żeby móc tam doskonale chwalić Pana Boga. Miłość życzliwa łączy się z chwałą, jaką nasz Zbawiciel i Jego Matka oddają Panu Bogu. W tym świętym ćwiczeniu miłości wstępujemy ze stopnia na stopień za pośrednictwem stworzeń, które wzywamy do sławienia Boga. Ponad wszystkimi chórami aniołów i ludzi dźwięczy wzniosły głos Najświętszej Dziewicy. Tak więc możemy wychwalać na początku, wzywać całe stworzenie bezrozumne do tego, żeby chwaliło Pana Boga, chociaż ono i tak chwali Pana Boga, bo się Jemu nie sprzeciwia, ale możemy znajdować w tym upodobanie, cieszyć się z tego, że ono służy Panu Bogu. Następnie zapraszamy stworzenia rozumne do tego, żeby wychwalały Pana Boga tutaj na ziemi, cały Kościół wojujący, następnie aniołów i świętych, a ponad nimi wszystkimi Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, która wychwala Pana Boga doskonale, aniżeli wszyscy aniołowie i święci razem wzięci. Następnie te uwielbienia, chociaż wspaniałe i godne podziwu, jednakże są nieskończenie niższe i od nieskończonej wielkiej dobroci Bożej, żadnego nie mając z nią porównania. Wszystkie błogosławieństwa, które Kościół wojujący, triumfujący oddaje Bogu, są tylko błogosławieństwami aniołów i ludzi, bo pochodzą od stworzeń, chociaż zwracają się do Stwórcy. Lecz Syn Boży, Jezus Chrystus, składa uwielbienie Bogu boskie, gdyż one nie tylko zmierzają ku Bogu, jak inne, ale pochodzą od Boga, bo Zbawiciel jest prawdziwym Bogiem. Tak więc przede wszystkim to złączenie z Jezusem Chrystusem, z naszym boskim Zbawicielem. Serce ludzkie doznaje radości, gdy głosy nasze, złączone z głosem Zbawiciela, uczestniczyć będą w nieskończonym uniesieniu uwielbień, jakie ten umiłowany Syn oddaje Ojcu Przedwiecznym. I wreszcie przechodzimy do najwyższej chwały, jaką Bóg sam sobie oddaje, i miłość życzliwa, którą w niej znajdujemy. Czyny naszego Zbawiciela są nieskończonej wartości, ceny i godności, bo pochodzą od osoby, która jest Bogiem, ale z istoty, z natury swej są skończone, bo Bóg je czyni według ograniczonej natury istoty ludzkiej. Po pierwsze, pełny podziwu zachwycie, jaki budzi w nas niepojęta chwała oddawana przez Zbawiciela swemu Ojcu, uznajemy, że Bóg godzien jest nieskończenie większej chwały nad tym, jaką zdołają Mu oddać wszystkie stworzenia, a nawet samo człowieczeństwo Syna Wiecznego. Dlatego znajdujemy największe upodobanie, jeszcze większe upodobanie w tym, jakie Trójca Święta, jaką Trójca Święta odnosi chwałę przez samą siebie. Więc tyle na temat miłości upodobania i miłości życzliwej. Przede wszystkim kontemplacja, przede wszystkim modlitwa. Ta miłość życzliwa i miłość upodobania bierze się z modlitwy. I dlatego też święty Franciszek Salezy w księdze szóstej mówi o ćwiczeniu się świętej miłości na modlitwie. Dzisiaj powiemy sobie troszkę też o modlitwie, o teologii mistycznej, która jest niczym innym jak modlitwą. Rozróżniamy dwa główne rodzaje naszej miłości ku Bogu. Miłość uczuciową i miłość skuteczną. Lub jak głosił święty Bernard, miłość czynna. O miłości czynnej jeszcze sobie będziemy na pewno mówić. Ona się objawia przez pełnienie przykazań Bożych, dobrych dzieł. Natomiast ta miłość uczuciowa to jest przede wszystkim modlitwa. Sam Bóg jedynie swą nieskończoną wiedzą widzi i przenika do głębi wszystko, co się dzieje w naszym umyśle. Gdybyśmy chcieli dokonywać w myślach ciągłego zastanawiania się, roztrząsania, badań wszystkie poruszenia duszy, z pewnością zagubilibyśmy się w labiryncie, w którym nie ma wyjścia. Znaczy, jeśli chodzi o modlitwę, to nie na tym polega, żeby badać wszystkie swoje poruszenia. To jest droga donikąd. Tylko Pan Bóg to wszystko ogarnia. Człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć. Wymagałoby to napięcia nie do zniesienia, gdybyśmy chcieli myśleć o tym, jakie są nasze myśli, rozważać nasze rozważania, przeglądać wszystkie nasze poglądy, rozróżniać to, co rozróżniamy, lub przypominać sobie to, że coś sobie przypominamy. Jeśli modlitwa jest obcowaniem i rozmową duszy z Bogiem, to przez nią mówimy do Boga, a Bóg wzajemnie mówi do nas. To jest rozmowa z Bogiem przede wszystkim. Wzdychamy do Niego i w Nim oddychamy, a Bóg wzajemnie tchnie w nas swego ducha i udziela nam swoich natchnień. Powiem sobie teraz o różnicach między teologią mistyczną a spekulatywną. Spekulatywna teologia to jest taka, którą się uprawia w seminariach. To jest traktowanie o Bogu jako o Bogu. Natomiast mistyczna jest do tej teologii mistycznej jest powołany każdy chrześcijanin, ponieważ mówi o nim jako o kimś godnym nieskończonej miłości. To znaczy się, pierwsza zapatruje się na boskość najwyższej dobroci, druga zaś na najwyższą dobroć boskości. Ale druga różnica między teologią spekulatywną a mistyczną jest ważniejsza, że teologia spekulatywna traktuje o Bogu z ludźmi i wśród ludzi. Natomiast mistyczna mówi w Bogu z Bogiem i w Bogu samym. To, co ja teraz uprawiam, to jest teologia spekulatywna, natomiast ona ma wam dać pewne narzędzia do teologii mistycznej, po to, żeby mówić z Bogiem, w Bogu i z Bogiem. Spekulatywna zmierza do poznania Boga. Ja wam teraz przekazuję poznanie Boże. A mistyczna do umiłowania Boga. I to umiłowanie Boga się dzieje na modlitwie. Nazywa się mistyczną, dlatego że ta rozmowa prowadzona jest w zupełnej tajemnicy. Mistyczny to znaczy się ukryty. Bóg rozmawia w duszy, z duszą w serce przy sercu, przez udzielanie się znany jedynie rozmawiającym ze sobą. Modlitwa jest manną dzięki nieskończonej rozmaitości duchowych smaków i bezcennych rozkoszy, jakimi darzy tych, którzy się nią karmią. Jest to jednak manna ukryta. Spada bowiem przed świtem jakiejkolwiek wiedzy w samotności umysłu, gdzie dusza sama rozmawia z samym Bogiem. I to jest faktycznie to, co ja teraz mówię, to dla powiedzieć są suche słowa, natomiast Pan Bóg przemawia do serca. Pan Bóg może nadać tym słowom życie. I miłość przemawia nie tylko językiem, nie tylko słowami, ale także i, można powiedzieć, oczami, westchnieniem, prawda, czy jakimkolwiek gestem. Znaczy się, cały człowiek ma się modlić. Nie tylko ma być to poruszanie się ustami, ale to cały człowiek ma być w to zaangażowany. Można powiedzieć, no, nie jestem tutaj zwolennikiem jakiejś cukierkowej pobożności, ale to czasami widać, jak czy ktoś się modli, czy ktoś się nudzi. Bo to tak, już samo wpatrywanie się w krzyż, Najświętszy Sakrament, czasami dużo mówi. Czy ktoś jest zajęty wewnętrzne obcowanie z Bogiem, czy też zajęty czymś innym. Teraz o rozmyślaniu. Rozmyślanie to jest pierwszy stopień modlitwy, czyli teologii mistycznej. To jest przeżuwanie. To jest myśl, to jest tak, można powiedzieć, że to jest przeżuwanie, jest to pełne uwagi, powtarzanie myśli, zdolne wywołać w nas dobre lub złe uczucia. Natomiast przed rozmyślaniem przede wszystkim myślimy o czymś dobrym, nie o czymś złym. Tak samo jak niektóre wrażenia mogą mieć wyraz znaczenie pejoratywne, chociaż może mieć też znaczenie pozytywne. Tak samo i tutaj są pewne wyrażenia, które mają wydźwięk przede wszystkim pozytywny i na tym się skupmy. Wszelkie rozmyślanie jest myśleniem. Lecz nie każde myślenie jest rozmyślaniem. Często idziemy za jakąś myślą bez żadnego zamiaru i celu. Jest to zwykłe myślenie. Czasem bardzo uważne. Uważnie myślimy o jakiejś rzeczy, by poznać jej przyczyny, skutki, właściwości. Badamy ją. Kiedy jednak myślimy o rzeczach Bożych, nie dlatego, żeby je badać, lecz żeby się z nich rozmiłować, wówczas rozmyślamy. Czyli celem rozmyślania jest miłowanie Pana Boga. Tutaj święty Franciszek mówi również o melancholikach, o osobach, które zawsze są zamyślone, które oddają się niepotrzebnym myślom, nie zdają sobie sprawy, o czym właściwie myślą, a co dziwniejsze, trwają w tych myślach prawie bezwiednie i właściwie nie chcieliby tych myśli. To nie jest dobre. Dusza pobożna jest Bogu bardzo miła, gdy trwa w Jego obecność, to jest obecność, i rozmyśla, by rozpalić się świętą miłością duchową. Czyli rozmyślanie to nic innego jak ponowne kosztowanie duchowe, podobne do przeżuwania, które w Starym Testamencie odróżniało zwierzęta czysty od nieczystych. Co ciekawe, że zwierzęta czyste to były te w Starym Testamencie, które przeżywały, natomiast zwierzęta nieczyste to były te, które nie przeżywały. Czyli przez przeżuwanie stajemy się czystymi, przez brak, no, przez rozmyślanie, przez brak rozmyślania, no, żyjemy po zwierzęcemu. Dusza pobożna idzie z jednej tajemnicy ku drugiej, nie dla przyjemności, ani dla nacieszenia się widokiem cudownych piękności rzeczy Bożych, lecz w tym celu, by znaleźć powody do miłowania, właśnie to rozmyślanie. Jak nie ma rozmyślania, to nie ma miłowania. Kiedy zaś je znajdzie, przywłaszcza je sobie, kosztuje ich i ze sobą zabiera, kiedy złoży je w swoim sercu, oddziela to, co wydaje się jej najpożyteczniejsze dla jej duchowego postępu i czyniąc na koniec odpowiednie postanowienia na czas pokusy. Teraz o kontemplacji. Pierwsza różnica między kontemplacją a rozmyślaniem. Kontemplacja jest prosta i nieprzerwana, pełna miłości, uwaga umysłu zwrócona ku rzeczom Bożym. Pragnienie miłości Bożej skłania nas do rozmyślania, a miłość osiągnięta prowadzi do kontemplacji. Rozważamy z początku dobroć Bożą, aby pobudzić wolę do miłowania. Czyli rozmyślanie prowadzi do miłowania. A gdy miłość rozpłomieni serce, rozważamy dalej tę samą dobroć dla zadowolenia naszej miłości. Czyli rozważanie prowadzi do miłości, a miłość prowadzi do kontemplacji. Gdy miłość wzbudzi w nas kontemplacyjną uwagę, to nawzajem rodzi jeszcze większą i żarliwą miłość. Przez kontemplację rzeczy Bożych coraz bardziej kochamy, która w końcu, gdy cieszy się już posiadaniem tego, co miłuje, jest uwieńczona wszelką doskonałością. Miłość na tym świecie rodzi się z poznania Boga, lecz nie od Niego zależy stopień doskonałości. Bardzo ważne, miłość na tym świecie rodzi się z poznania Boga, lecz nie od Niego zależy stopień doskonałości. To jest ważne. Często się zdarza, że gdy poznanie zrodzi świętą miłość, ta nie pozostaje w granicach poznania zakreślonych przez rozum, lecz je przekracza i podąża daleko poza nie. Dlatego w tym życiu śmiertelnym miłość nasza może być większa niż nasza wiedza o Bogu. I tak faktycznie jest, że niektórzy więcej Pana Boga kochają, aniżeli o Nim wiedzą, a inni przeciwnie, więcej o Nim wiedzą, a mniej Go kochają. Tutaj święty Franciszek Salezy podaje taki skronik franciszkańskich, historię rozmowy świętego Bonaventury z błogosławionym bratem Idzim. Dialog jest następujący. O jakże jesteście szczęśliwi, wy uczeni, posiadacie znajomość wielu rzeczy, które wam pomagają chwalić Boga, a my prostaty co możemy uczynić? Mówi błogosławiony Idzi do świętego Bonaventury. Święty Bonaventura odpowiedział: wystarczy nam łaska, aby wolno nam było kochać Boga. Ale ojcze, nalegał brat Idzi, czy prostak może tak kochać Boga, jak go kocha uczony? Może, odparł święty Bonaventura, i powiadam ci, że biedna, prosta kobieta może tak samo kochać Boga, jak doktor świętej teologii. Wtedy brat Idzi, rozpalony miłością, zawołał: o biedna, prosta kobieto, kochaj Zbawiciela, a będziesz mogła dorównać bratu Bonaventurze. Teraz będziemy sobie o tym mówić. Poznanie jest u początku miłości, ale nie wyznacza doskonałości. Dlaczego? Zaraz sobie o tym powiem. Miłość tam dociera, gdzie nie może dojść ludzka wiedza. Wola może dostrzec dobro wyłącznie za pośrednictwem rozumu, z chwilą jednak, gdy je dostrzeże, nie potrzebuje już jego pomocy do miłowania. Wystarczy dostrzec jakieś dobro, żeby go miłować. Myślę, że tutaj najbardziej takim jaskrawym przykładem jest inna namiętność, która może nam dać przykład, jak może rozgorzeć miłość w człowieku. Tą namiętnością jest gniew. Wystarczy niewielkie poznanie, jakiejś zniewagi, naprawdę niewielkie poznanie, jeżeli nie będziemy stawiać granic temu gniewowi, to naprawdę on może dojść do monstrualnych rozmiarów. I tak samo jest właśnie z miłością Boga. Wystarczy to pierwsze poznanie, które nie musi być jakieś bardzo wielkie, i żeby nie stawiać potem właśnie granic tej miłości, którą zrodzi to poznanie, i można dojść naprawdę na wyżyny. Wola nasza lgnie do miłości nie dzięki naturalnemu poznaniu, lecz na podstawie światła wiary. Właśnie ta miłość nadprzyrodzona rodzi się z wiary, która ukazuje nam nieskończone dobro, jakie jest w Bogu, i daje nam dostateczne powody do miłowania Go z całej siły. Doświadczenie jakiegoś dobra czyni je o wiele bardziej godne miłości niż wszelka wiedza o nim, jaką moglibyśmy osiągnąć. I właśnie tutaj chodzi o to, żeby doświadczyć tej miłości Bożej, a nie tylko, żeby o niej wiedzieć. Faktycznie prosta kobieta ze wsi może doświadczać bardziej miłości, aniżeli doktor teologii. I wtedy przez to, że bardziej doświadcza miłości Bożej, też będzie bardziej kochać Pana Boga. Poznanie dobroci boskiej skłania naszą wolę do miłości, lecz kiedy wola już się jej podda, miłość sama przez się postępuje dalej. Sama przez się. Wzrastając przez zadowolenie, którego doznaje. Zjednoczenie z dobrem najwyższym. Wola pociągnięta przez miłość, którą czuje dla tego, którego kocha, o wiele usilniej dąży do zjednoczenia się z nim, niż gdy rozum ze swej strony przekonująco przedstawi jej jego wartość. To znaczy się lepiej doświadczyć miłości, to będzie nas zdecydowanie bardziej pobudzać do tego, żeby kochać, aniżeli o niej wiedzieć. Druga różnica między rozmyślaniem a kontemplacją to jest to, że w rozmyślaniu jakby po części rozważa się to, co jest zdolne nas wzruszyć, natomiast kontemplacja kieruje jedno proste spojrzenie na przedmiot umiłowany, to jest nieustanne wpatrywanie się Pana Boga. Święty Augustyn i Święty Tomasz mówią, że w niebie nie będziemy podlegać tym rozlicznym przemianom różnorodności zmiennych i wciąż nastawiających się myśli, poruszeń, przelatujących z przedmiotu na przedmiot, od jednej sprawy do drugiej, lecz jedną myślą będziemy mogli objąć i poznać wiele różnych rzeczy. Czyli kontemplacja jednym spojrzeniem obejmuje to, co powinno być objęte, natomiast rozmyślanie przechodzi z jednej rzeczy do drugiej. To jest z jednej strony kontemplacja, jest to jedność, scalenie, natomiast rozmyślanie jest to poszatkowanie, jako jest to pokrojone. Kontemplacja nie wymaga trudu. To jest proste spojrzenie na Pana Boga. I stanowi trzecią różnicę między kontemplacją a rozmyślaniem. Rozmyślanie często wymaga trudu, wymaga wysiłku, wziąć książeczkę, pomyśleć nad tym, przerzuć to jakoś, przerobić. Natomiast w kontemplacji to wszystko jest zrobione i to jest tylko proste spojrzenie na Pana Boga. Możemy jeszcze sobie powiedzieć o tym, że człowiek kochając jest zraniony często. To się nazywa rana miłości. Im bardziej człowiek kocha, tym bardziej cierpi. Miłość rodzi wszystkie inne uczucia. Tak samo jest z miłością do Pana Boga. Miłość, jeżeli miłość jest prawdziwa, to też ona będzie wzmagać w nas pragnienie Boga, ale również i ból, chociażby z powodu, że Go niewystarczająco kochamy. No i może to byłoby na tyle na dzień dzisiejszy.